Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, witam w kolejnym odcinku Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Dzień dobry, witam również.
Waldemar Borzystowski i Maciej Goniszewski.
Ostatnio mówiliśmy o wolnym mieście Gdańsku.
Tak, nie? I powiedziałeś, że chciałbyś opowiedzieć w swojej rodzinnej perspektywy.
No ja już tak w zasadzie to trochę zacząłem robić, bo pamiętasz, skończyliśmy tą poprzednią audycję takim cytatem właściwie, kiedy mówiłem o tych gdańszczanach rozmaitych wyznań, języka, narodowości, którzy spotykali się gdzieś tam później po latach i zawsze mieli takie przeczucie, poczucie tego pochodzenia z tego jednego miejsca. Ja myślę, że u nas do końca takie przeświadczenie, czy takie przekonanie, że tworzy się to wszystko z takich małych ojczyzn, do końca nie zaistniało w Polsce. Nie do końca wydaje mi się, że mogę się z tym spotkać, że ja jestem skądś. Jesteśmy w dalszym ciągu takim, mam wrażenie, takim społeczeństwem migrującym bardzo mocno. I oczywiście, że są ludzie przywiązani, bo są sobie Kaszubi, Górale i tak dalej, Gdańszczanie, ale czegoś takiego jak takie niemieckie Heimat w zasadzie u nas w dalszym ciągu nie funkcjonuje. Jeżeli chodzi o Gdańszczan, ono istniało. Ja postaram się powiedzieć o tym mieście i o tym, jak ono się wpisało w moją rodzinę, bo właściwie ci moi bliscy tutaj mieszkali w okresie przedwojennym, a tym bliskim był oczywiście mój dziadek i o nim chciałbym właściwie opowiedzieć, czyli będzie to opowieść o dziadku. W związku z tym będzie to nie tylko opowieść o historii miejsca, ale też o pewnym posłannictwie, które mam wrażenie, że częściowo w tej chwili zanika. Czasami staramy się myśleć o historii jako o takim, siadamy nad książkami, nad dokumentami, staramy się znaleźć prawdę, jakąś tam wydłubać, kiedy to się zdarzyło, kto to zrobił, etc. Tymczasem zapominamy niekiedy, że historia jest również rodzajem literatury, a więc i rodzajem opowieści. I w tej formule ten przekaz opowieści, on bardzo często kiedyś odbywał się w ten sposób, że opowiadali nam tą historię nasi dziadkowie. Dzisiaj na skutek tego, że rodziny nasze są tak właściwie nie paropokoleniowe, nie mieszkamy w tych samych domach, w tych samych mieszkaniach. Pamiętam, jak sobie w którymś momencie zdałem sprawę, ile osób przewinęło się w jednym czasie przez to moje dwupokojowe mieszkanie w latach bezpośrednio po 1946, to zastanawiałem się, jak oni się w ogóle mogli tam zmieścić. Więc ludzie mieszkali bardzo blisko siebie i często dla osób starszych tą osobą, które mogło się zwierzyć, mogło z nią być, to były wnuki. Właściwie miał nieograniczoną ilość czasu. No i oczywiście dla wnuków najbardziej interesującą osobą był ten, który miał zawsze czas, czyli dziadek i babcia. O babci mógłbym opowiadać również, ale dziadek był postacią dla mnie szczególną z tego powodu, że miał bardzo dużo do opowiadania. Miał dużo do opowiadania rzeczy ciekawych. Opowiadał mianowicie o wolnym mieście Gdańsku, w którym znalazł się nie przypadkiem, urodził się w takiej wiosce, którą możemy jeszcze dzisiaj znaleźć. To jest ciekawa bardzo wioska. Ona znajduje się na pograniczu Kociewia i Kaszub i nazywa się Pogódki. Piękny kościół, wszystkich zachęcam do odwiedzenia tego miejsca. Nazwa podobno wsi pochodzi stąd, że rozciąga się na takiej granicy pogodowej. To znaczy, będąc na górce, na górze, w pobliżu tak Maślanego Targu i patrząc na kościół, można zobaczyć, że u nas jest słońce, my doświadczamy słońca, a tam w dole, gdzie jest kościół, na przykład jest deszcz albo odwrotnie. Czyli granica jakaś taka pogodowa tam istnieje. A poza tym jest to też ciekawa miejscowość z tego względu, że tam była pierwsza lokalizacja klasztoru cysterskiego. Cystersi, kiedy przybyli na Pomorze, to tam zostali osiedleni, ale uznali, że okolica jest może z tego powodu niezdrowa. No i przenieśli się po jakimś czasie do Pelplina, no a później do Oliwy, głównie do Pelplina w zasadzie. No i dziadek urodził się w tej miejscowości, miał na nazwisko Guziński i na imię Franciszek. Zawsze śmiał się, że to nazwisko z tego jakby pochodziło, ponieważ to był jedyny majątek tej rodziny, to znaczy guziki. Byli to robotnicy folwarczni, mieszkali w pobliżu dworu, pan był Niemcem, w kościele, w wiosce były dwa kościoły. Jeden oczywiście dla katolików, drugi dla ewangelików, czyli tu świat jest taki trochę podzielony. I dziadek tam spędził swoje dzieciństwo. Chodził do szkoły trzyletni, później drugie trzy lata. Wioski, państwo pruskie, państwo niemieckie później dbało o to, żeby były w każdej większej wiosce, żeby była szkoła. Nauczyciel często był jeden, czasami to prowadzili małżeństwo. Oczywiście nauczyciel wymagał nie tylko tego, żeby uczeń się nauczył pisania i czytania, ale żeby też dokarmiał świnki na przykład jego, albo oporządził tam dom, albo coś tam innego, wodę przyniósł, różne rzeczy. No, oczywiście kary cielesne też były bardzo dotkliwe. W każdym bądź razie dziadek do tej szkoły chodził i to właściwie była jedyna jego edukacja. Czyli mamy człowieka o stosunkowo niskim wykształceniu, co to dużo mówić, który w tej wiosce mógłby spędzić życie swojego ojca, to znaczy być całe swoje życie robotnikiem, nic w tym nadzwyczajnego. No ale w tym świecie losy potoczyły się inaczej. Tutaj już wspominaliśmy kiedyś o tym, o doświadczeniu I wojny światowej. Dziadka rodzina była wielodzietna, znaczy ta rodzina, do której dziadek należał. Tam było 6 dziewczyn i 3 synów. No i mamy doświadczenie I wojny przed Wigilią 1916 roku. Rodzice dowiadują się, że obaj synowie starsi nie żyją, więc mają już tylko jedynego potomka męskiego. Podobnie będzie zresztą w rodzinie mojej babci. Dziadek pozna babcię w sąsiedniej wsi. To podobno był wówczas taki obyczaj dobry, że poznawało się narzeczoną w sąsiedniej wsi, żeby nie mieć daleko. W związku z tym rzeczywiście w sąsiedniej wsi poznał babcię, która pochodziła z rodziny szlacheckiej o ciekawym rodowodzie von Bata, ale w której właśnie zginęli wszyscy mężczyźni podczas tej I wojny światowej. W związku z tym dziewczyny były zmuszone do tego, żeby chodzić po folwarkach, służbę różną tam w służbie być. No i dziadek poznał babcię, zakochał się, niedługo było potomstwo. Dziadka wzięli do wojska, dziadek trafił do Grudziądza, do artylerii polowej, konnej. Okazał się dobrym ułanem, znaczy takim ułanem, mówię, kawalerzystą, wyciężał w jakichś zawodach hipicznych. No i po dwóch latach, aha, jeszcze zapomniałem jeszcze jednej rzeczy, przeskoczyło mi.
O powstaniu.
Właśnie. I to jest coś, co rzeczywiście jest charakterystyczne i co ta decyzja zmieniła życie dziadka, sądzę, ale też i no, wydaje mi się, że po tym wstępie już jest to w pełni zrozumiałe, lęk ogromny rodziców. Nagle ucieka im z domu chłopiec, który no, ma urodzony w 1903 roku, czyli ma te 15 lat, powiedzmy, ucieka do powstania. I to jest rzeczywiście dla nich szok pewnie i wielki lęk, że stracą tego jedynego syna. Dziadek w powstaniu jest, znaczy walczy, rozbraja Grenszutz i tak dalej do roku 1919, tam do listopada. Później wraca, dostaje odznaczenie. No i właśnie później to ma duże znaczenie, dlatego że po przyjściu już z wojska w tym roku 1926, już posiadając żonę, decyduje się na wyjazd do Gdańska. I teraz musimy powiedzieć o Gdańsku, czym dla tych ludzi, którzy przybywali tutaj z Polski, jakby nie patrzeć, Gdańsk był. No był w jakim stopniu krainą szczęśliwości, to znaczy nie trafiali tu ludzie przypadkowi. Dziadek, wspomniałem o tych odznaczeniach, ale też jeżeli chodzi o żołnierzy, tych, którzy rezydowali na Westerplatte, tych, którzy później Westerplatte bronili. Dziadek na początku pracował na Trojanie.
Co to był Trojan?
Trojan, no to właśnie to są sianki. Tak się określa czasami, przez długie lata określało się jeszcze to miejsce. Właściwie brało się to stąd, że Troil to jest takie już może chyba przy pasku nawet, żeśmy o tym rozmawiali, to jest taka steczka, czyli taka ścieżka, po kaszubsku to steczka, taka ścieżka w pobliżu rzeki, którą przeciągano, tam szli ludzie ciągnąc linę ze statkami. Ale też i niektórzy twierdzą, że tam miał swoje magazyny Trojan, czyli tatuś tego znanego dziennikarza, o którym żeśmy kiedyś już wspominali. Dziadek nie bardzo się nadawał do tartaku. Wyraźnie mu ta praca nie pasowała. W dodatku miał i przez całe życie w zasadzie miał takie socjalistyczne zapatrywania na świat, ponieważ w Gdańsku można było się zapisać do partii niemieckiej, do SPD. Dziadek się zapisał do tej partii, tam istniała taka frakcja polska. No i dziadek uczestniczył, był mężczyzną dużym. Ja się zawsze zastanawiałem właśnie, jak on wygrywał w tych zawodach hipicznych, bo był wysokim mężczyzną, miał powyżej 1,80 m i taką dłoń, jak zawsze się śmiałem jako dziecko, że porównywałem ich do bochna chleba. Jak rąbał drzewo, to nigdy nie musiał powtarzać uderzenia, także był bardzo silnym mężczyzną. No i pamiętam to przez lata, bo później oczywiście dziadek, jego historia była taka, że za chwilę o tym opowiem, ale w Gdańsku w którymś momencie zaczynało, Gdańsk był takim miejscem starć, jeżeli chodzi o już rodzący się ruch faszystowski i ruch komunistyczny czy socjalistyczny. I najczęściej takie, byśmy powiedzieli dzisiaj, ustawki odbywały się na terenie gdzieś pobliżu Ory, czyli Oruni dzisiejszej, tam gdzieś spotykały się grupy. No oczywiście regularna była prawie, że bitwa, tam nikt nie przebierał w środkach. No i któregoś razu dziadek, wybierając się na taką manifestację swoistą, postanowił, że zabierze ze sobą taki trzonek. Już nie pamiętam, czy to był trzonek od siekiery, czy od czegoś. Babcia przerażona oczywiście ten trzonek dziadkowi zabrała. Powiedziała, że absolutnie nie, że przecież on kogoś zabije. Był silny, tak jak mówię, mężczyzną, że skończy się w tym, że będzie musiała mu paczki zanosić do końca życia do więzienia. No i dziadek oczywiście posłuchał babci, tego trzonka nie wziął. Później, kiedy przez wiele lat, przez parę dobrych lat siedział w obozie koncentracyjnym, mówi, że bardzo często żałował, że wtedy tego trzonka nie wziął i że nie brał go przy kolejnych manifestacjach. Potwierdził, że faszystów należało bić. No i w Gdańsku dziadek dostał pracę na poczcie. Jest zabawne, bo został przyjęty na początku jako woźny. Trzeba było mieć parę medali, może, żeby dostać się do tej pracy. Ale praca była bardzo intratna. Ponieważ dziadek już miał wtedy, znaczy ta gromadka dziadka dzieci rozrastała się. W końcu to było trójka dziewczyn i dwóch chłopców. Jeden mężczyzna był w stanie tą gromadkę nie tylko wyżywić, nie tylko utrzymać, ale również posłać do dobrych szkół, zapewnić rozmaite rozrywki tej rodzinie, wyjazdy itd., itd. Czyli generalnie ta praca w Gdańsku była pracą, no, można powiedzieć, dla pewnej elity. I spodziewano się również po tej elicie, no, pewnego rodzaju zachowań. To znaczy, że będą też w razie konieczności, no, stawali w obronie tej ojczyzny, ponieważ w większości wypadków to byli, no, dzisiaj nie ma służby wojskowej obowiązkowej, ale to byli ludzie raz po wojskowej służbie, przeszkoleni więc, stosunkowo młodzi, byśmy mogli powiedzieć, czyli z pewnym doświadczeniem, ale też stale od pewnego momentu szkoleni wojskowo. To znaczy, dziadek należał do klubu sportowego, to się nazywał Pocztowy Klub Sportowy, ale w zasadzie ten Pocztowy Klub Sportowy był taką organizacją, która, po pierwsze, młodzi mężczyźni wyruszali, dziadek był obrońcą, wyruszali w okolice Grabówka, gdzieś w Gdyni, i tam czekali na nich już instruktorzy wojskowi i przeprowadzali zwyczajne szkolenia wojskowe. Czyli od pewnego momentu było wiadomo już, że w Gdańsku może coś się zdarzyć. No i te zdarzenia, one miały swoje lepsze, gorsze chwile, ale generalnie były. W Gdańsku oczywiście oprócz poczty, była też poczta polska, była poczta niemiecka, ale była też kolej. To sama sytuacja w zasadzie. Praca na kolei bardzo nobilitująca. Pamiętam, jak piosenkarz, pieśniarz, znakomity twórca, Mieczysław Fok, wspominał, że jego starszy tata był, właśnie prowadził maszynę parowe, jak wjeżdżał do Warszawy, to żeby dodać sobie szyku, zakładał białe rękawiczki. Parowóz prowadzony przez człowieka w białych rękawiczkach, czyli to generalnie można powiedzieć takie czasy. Ci celnicy gdańscy, polscy, wszyscy ci, którzy stykali się z światem gdańskim, niemieckim nazwijmy to, no, mieli za zadanie reprezentować państwo i to reprezentować to państwo w takim, no, byśmy mogli powiedzieć, najlepszej formie. Czyli jeżeli chodzi o zachowanie moralne i tak dalej, i tak dalej. Poza tym rzecz charakterystyczna, ja w tym swoim artykule, bo właściwie rozmawiamy też i o artykule, który powstał kiedyś w 30 dniach, jak się zbliżała kolejna rocznica wybuchu wojny, no to pomyślałem sobie, że zajrzę do tych wspomnień, do których rozmów z dziadkiem, które prowadziłem, i że postaram się dotrzeć, jeszcze postaram się je skonfrontować z dokumentami i relacjami innych ludzi. Czy to, co dziadek mi opowiadał, jakoś się z tym zazębia, czy tworzy jakąś pewną całość. No to było dla mnie doświadczenie naprawdę szczególne. W finale, już wiesz, ale to też miało pewną taką no, dziennikarską niespodziankę dla mnie, zupełnie nieprawdopodobną, ale też i nauczyło mnie takiej pewnej pokory, bo kiedyś żeśmy tutaj rozmawiali o tych wspomnieniach, że do nich należy podchodzić ostrożnie. No nie zdarzyło mi się właściwie podczas tych rozmów z dziadkiem, z tego, co on mówił, żebym go przyłapał na jakimś przeinaczeniu. No mogły być jakieś różnice drobne. Czasami jakaś osoba niewymieniona, czy to przez dziadka, czy przez jego kolegę, która niby miała się znaleźć w tym miejscu, ale generalnie wszystko właściwie składa się w bardzo spójną opowieść, tworzącą właściwie taki, byśmy mogli powiedzieć, preludium dramatu, jakim był dla mieszkających Polaków w Gdańsku, dla Polonii Gdańskiej, rok 1939 i 1 wrzesień.
To teraz proponuję chwilę przerwy. Wracamy po piosence.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, witam po przerwie. Waldemar Borzestowski opowiada o losach swojego dziadka, który...
I też potroszę Polonii Gdańskiej.
No, tak. One siłą rzeczy tak się splatają. Mhm. Mówiłeś o tym, że zaczął pracę na Poczcie Polskiej.
Tak, po takich doświadczeniach.
To była duża nobilitacja.
Duża nobilitacja i mam takie wrażenie, że duża też waga do dokumentów, bo oni dwukrotnie stracili podczas wojny wszystko, dosłownie wszystko. I się zastanawiałem, jakie dokumenty, dlaczego oni te dokumenty zabierali ze sobą, a nie inne. Na przykład dziadek zabrał dokumenty potwierdzające jego karierę zawodową. Czyli generalnie, no, warto o tym pomyśleć. Czasami jak się też konstruuje taką...
Znając późniejszą historię twojego dziadka, raczej chyba babcia zabrała, bo on raczej trudno, nie miał możliwości.
Znaczy, trudno, no tak, tak, oczywiście, ale zastanawiam się, bo oni widocznie wyraźnie musieli myśleć jednak, tak jakbyśmy my też pomyśleli w jakimś stopniu, że te świadectwa pracy i tak dalej będą ważne, no przecież wojna nie będzie trwała tak długo. No tak kombinuję, no innego jakby wyjścia nie znajduję, dlaczego pewne rzeczy porzucili, a te dokumenty poświadczające rozmaite dziadka szkolenia, awanse z woźnego na prowizorycznego, specjalnie to tak mnie rozśmieszyło bardzo, ale ta funkcja naprawdę pomocniczy, woźny, a później prowizoryczny pocztylion. Jak już się przestawało być prowizorycznym pocztylionem, to się zostawało pocztylionem. Cóż jeszcze o tym, dlaczego w ogóle ta Polonia do dzisiaj jest takim tematem, który we mnie przynajmniej wywołuje duże emocje? Mam wrażenie, że w dalszym ciągu, no na skutek tego, że ta Polonia poniosła ogromne straty. Polaków w Gdańsku, już o tym żeśmy mówili, było niewielu. Tak oficjalnie się mówi, że około 6%. No może część na przykład tych ludzi już czuła się zasymilowana ze społecznością niemiecką, więc moglibyśmy powiedzieć, że 10% ich było. No ale na pewno nie była to grupa ilościowo ważna. Biorąc pod uwagę ilość miejsc, w które oni byli zaangażowani, to rzeczywiście jest imponujące, bo tak jak mówiłem, dziadek tam uczestniczył w klubach sportowych. No, urodził się w 1903 roku, więc tak, no umówmy się, te kluby sportowe tam w 1938 roku, no już nie mógłby grać w pierwszej lidze. Już też pewne swoje lata miał, jeżeli chodzi o sport. Ale uczestniczył na przykład w budowie kościoła, z księdzem Rogaczewskim, z księdzem Góreckim spotykał się, bo oni zamieszkali wszyscy i znaczna część tej Polonii, tych urzędników, tych pracowników, zamieszkała przy ulicy, dzisiaj się nazywa ona Kasztanowa, i to są koszary w Nowym Porcie. Do dzisiaj budynek istniejący. Jakbyśmy chcieli zobaczyć, postawić gdzieś jakiś, nie wiem, pomnik, tablicę upamiętniającą Polonię żyjącą w Nowym Porcie, to idealnie się to miejsce nadaje. Koszary, ciemny budynek, ale ładne mieszkania, obok etap, urząd emigracyjny, etap to jest to miejsce, gdzie przyjeżdżali ludzie, którzy później emigrowali z Polski, bardzo duże tłumy, ksiądz Górecki tam rezydował, spotykał się z wiernymi, rozmaite rzeczy tam się działy właśnie w tym właśnie budynku, dzisiaj przyznaję trochę zapomnianym i w ogóle zapomniany właściwie rejon i zapomniana też. Może ktoś powie, że mówi niesprawiedliwie, ale moim przekonaniu zapomniana trochę sprawa w ogóle Polonii. Co dla mnie osobiście, jako człowieka, który z tego świata się wywodzi, jest trochę bolesne. To myślę też o Gdańsku, o tego zjawisku, tego zniszczenia, tego właściwie stadionu, tego całej infrastruktury tam wokół. Tak piękny i stanowiący tak duży powód do dumy dla wszystkich Polaków, którzy mieszkali przed wojną. Właściwie te wszystkie nasze rozmowy dotyczące Polonii, nawet opracowania historyczne, przeróżne, one też są trochę takie, byśmy mogli powiedzieć, nie chcę tutaj złego określenia użyć, kulawe, ale chodzi mi o to, że one są tak strasznie fragmentaryczne. Bo dlaczego? Bo tak mało rzeczy w sumie po tych ludziach zostało. Ludzie, którzy po pierwsze wielkie straty, no już nie będę wspominał o lasach, o Piaśnicy i tak dalej, ale obóz koncentracyjny. Później właściwie zjawisko bolesne bardzo, no ale przecież te Volkslisty, młodzi ludzie brani do wojska właściwie można powiedzieć, no dlatego, że się tu urodzili. Później efekt 45 roku, konieczność rehabilitacji dla tych ludzi. No to są rzeczy, które są właściwie, stanowią pewną zadrę i właściwie do końca mam wrażenie, że ta Polonia, ta świadomość istnienia tej Polonii w Gdańsku i bohaterstwa, ofiary, jaką poniosła w 1939 roku i później, funkcjonuje, ale jednocześnie jakby nic z tego, albo niewiele z tego wynika. A to byli rzeczywiście bardzo aktywni ludzie. To znaczy oni mieli przekonanie, być może dlatego, że byli w mniejszości tutaj, że tą polskość należy kultywować. To był rodzaj szlachetnej, bym powiedział, polskości. Przywiązanie do literatury, dlatego żeby, no być może byśmy dzisiaj powiedzieli, że taka była trochę ortodoksyjna z jakichś powodów, ale też należy zrozumieć to pokolenie, które właściwie było pierwszym, no po tak długim czasie, które tej wolności mogło zażywać. W każdym bądź razie to byli ludzie, którzy byli bardzo zaangażowani w życie, ale też nie zapominajmy o tym, że to byli ludzie, którzy po prostu cieszyli się tym życiem. Oni nie byli, nie wychodzili na ulicę w takim przekonaniu, że ach, teraz będziemy tu polskość. To byli ludzie, którzy cieszyli się życiem. Moja mama opowiadała historie swoje z powrotu z gimnazjum macierzy szkolnej, tam gdzie Przybyszewski, przez jakiś czas był Stanisława Przybyszewska. Jak szła ulicami miasta, w tym święcie kupowała sobie tam w określonych miejscach słodycze. Czyli generalnie mamy ten cały świat ich dzieciństwa, życia, umieszczony w tym mieście, tych jeżdżących tramwaj i tak dalej, który w pewnym momencie się przynajmniej dla nich skończył. No, bo mamy 39 rok. Wspominałem o tym, że są ci ludzie przygotowywani do tego wydarzenia, do niebezpieczeństwa wybuchu wojny. Są specjalnie już pan Flisikowski prowadzi ćwiczenia, jest taki, można powiedzieć, dowódcą tej grupy, ale też się pojawia pan Konrad Guderski, właściwie taki z Warszawy człowiek przysłany, który ma za zadanie przygotować już konkretne plany obrony, bo ma być broniona placówka numer 1, czyli ta, którą wszyscy znają. Mój dziadek, jak to w takim dużym przedsiębiorstwie, bywał na poczcie numer 2 na dworcu, ale głównie był na poczcie numer 3. To jest charakterystyczne, bo to była poczta, która obsługiwała pocztę zagraniczną. No i była w pobliżu miejsca jego zamieszkania. W związku z tym dziadek zawsze się cieszył, że tam ma możliwość. Poza tym budynek również jest zachowany. Budynek również jest zachowany w dalszym ciągu. Można, wypływając okręcikiem z Gdańska, zobaczyć go. Pięknie się prezentuje. Nie wiem, jak w środku, nie byłem tam. Przyznam się szczerze, nigdy, chociaż powinienem, bo jest to budynek istotny, ponieważ tam zastał dziadka wybuch wojny. Chociaż dziadek do właściwie, można powiedzieć, ostatniego dnia był w budynku numer 1. I to było ciekawe dla mnie, bo w rezultacie w tych rozmaitych wspomnieniach innych ludzi Dziadek się tam pojawia, nie jako osoba tam nadzwyczaj ważna, nadzwyczaj istotna, ale jako osoba, która tam gdzieś obok kogoś śpi, z kimś rozmawia, czyli generalnie istnieje w tej załodze numer jeden i właściwie jest przygotowywany, jest koszarowany, tam bo ci ludzie już się wtedy stamtąd nie ruszali, jest przygotowywany do tego, że będzie walczył. Założenia były takie, to wszyscy chyba wiedzą, że poczta będzie się broniła 6 godzin. I właściwie, no muszę powiedzieć, że tutaj ja mam, zawsze się zastanawiam, czy to mówić, czy nie mówić, ale ja mam co do tego pewne takie ambiwalentne uczucie, bo pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale ci, którzy się tym interesują, to wiedzą, że ci wszyscy ludzie, zarówno na Westerplatte, jak i w Poczcie Polskiej, liczyli na bardzo szybkie działanie sił polskich z kierunku Bydgoszczy, między innymi. No i żyli w takim przekonaniu, że to nastąpi momentalnie. Rozkaz i plany dotyczące tej interwencji Polski zostały zmienione. Załoga Westerplatte i dowództwo zostało o tym poinformowane, i to w zasadzie temat na inną rozmowę, załoga poczty nie. I no oczywiście, że można zawsze powiedzieć, że no, było doświadczenie wspaniałe walki, że było doświadczenie, o którym dzisiaj mamy muzeum i tak dalej, i tak dalej. Ale dla mnie, ja pamiętam kiedyś w jednym z takich wspomnieniowych programów wypowiadała się jedna z pań, która opowiadała o swoim tacie i opowiadała taką rzecz. Powiedziała, tatuś poszedł do pracy i Niemcy go zabili. I właściwie ja tak się zastanawiam, bo zawsze przyglądam się w tych słowach, zawsze sobie wspominam, bo właściwie dla tej starszej pani ten mężczyzna, który odszedł, zawsze pozostał tym tatusiem. Ja się zastanawiam, czy można było tych tatusiów, te dzieci wysyłać na taką śmierć. To właściwie dla mnie to jest absolutnie no jedna odpowiedź. Nie powinno się tego zwyczajnie robić. To była śmierć bohaterska, ale według mojej opinii zupełnie niepotrzebna, zbyteczna. Mój dziadek miał szansę jej uniknąć właśnie dlatego, że właściwie w tym ostatnim dniu został oddelegowany do poczty numer 3. Dlaczego? Trudno powiedzieć, bo wcześniej już, znacznie wcześniej, chyba tydzień, około tygodnia, rodziny pocztowcy mogli wysłać swoje do Gdyni, do kraju, czyli dziadka, rodzina była już w Gdyni, tam miał rodzinę też, babcia miała swoją siostrę. W związku z tym, no dziadek nocą jeszcze przyjeżdżał do tej poczty numer 3 nad kanałem, tam już spotkał bojówki, które chciały go wrzucić do kanału. No okazało się, że tam ktoś mówi, po co mamy teraz to robić, za chwilę będziemy, zostaw go, za chwilę się z nim policzymy. W tej załodze, ta załoga nie miała być, ten budynek nie miał być broniony, numer 3. Zdaje się, że tam nawet do drugich, już nie pamiętam, do drugich, ale w nocy, w którym się przycięto już te kable telefoniczne, ale oni jeszcze dość długo ze sobą mogli rozmawiać, te urzędy pocztowe, czyli podawali informacje, co się dzieje. Później już nie mogli i właściwie sytuacja taka, w której pojawiają się przed budynkiem Niemcy. Niemcy wchodzą, domagają się wejścia. Dziadek jest jedyną osobą, która jest w mundurze pocztowym. Pozostali pan Sikorski i woźny Detlaff są ubrani po cywilnemu, więc troszeczkę na dziadku się skupia właściwie ten taki atak Niemców. Czyli jakieś popychania i tak dalej, no to wiadomo, tam jakieś zrzucenie czapki, no to wszystkie takie rzeczy, które właściwie znamy też po części z filmów. Oficjalny oczywiście jest urzędnik pocztowy, również niemiecki, który przyjmuje budynek, więc są zachowane pewne formuły generalnie. No i ci mężczyźni zostają przewiezieni do Wiktoria Schule. No to jest no dzisiaj oczywiście Uniwersytet Gdański, budynek Uniwersytetu Gdańskiego. Za chwilę będę miał tam wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Zapraszam. Generalnie zawsze, ilekroć wchodzę do tego budynku, to niestety, ale wspomnienia tego wieczoru, tego dnia spędzonego tam, no do mnie wracają. Wyobrażam sobie ten piękny, pogodny dzień, w którymś momencie pada lekki deszczyk, tych mężczyzn, którzy zostają tam dowiezieni, siedzi grupa kilkuset mężczyzn, przychodzi przez dziedziniec, najpierw stoją Niemcy, czasami umundurowani, czasami nie. Może nawet byśmy poznali jakiegoś sąsiada, może ktoś nawet z jakichś Polaków, tam by się którego uważaliśmy za Polaka, się zakręcił. Bo proszę pamiętać o tym, że to środowisko Polonii też było bardzo mocno inwigilowane. Znaczy tam zawsze się znajdą w każdym środowisku ludzie tacy, którzy za pieniądze, za jakieś przywileje zrobił wszystko i później takich możemy spotkać w wielu miejscach. Mówi się o tym, że jeden z pierwszych komendantów obozów w Stutthofie, Max Pauli, był właściwie, nazywał się Pawłowski, przynajmniej tak gdzieś relacje, na taką relację gdzieś też zetknę. W związku z tym rzeczywiście no, pokusa zawsze istniała taka, nie należy o tym mówić. No, ludzie ci, zanim wejdą w to pomieszczenie, są bici, taka klasyczna ścieżka zdrowia, jak to się mówiło jeszcze, czymkolwiek tam było. Szczególnie wstrząsające dla mnie jest to, że jeden z tych mężczyzn, którym święci, jest uderzony chyba deską. I deska ma gwóźdź i on dostaje tym gwoździem w oko. No w związku z tym cała ta społeczność, wyobraźnia po prostu, no to są straszliwe rzeczy, które właściwie no gdzieś tam funkcjonują w dalszym ciągu, że mury wchłonęły to do końca. Ci mężczyźni tam siedzą wszyscy i słyszą tego mężczyznę, który jęczy, krzyczy, no bo dzięki mu nie udzieli żadnej pomocy. No oni tam są gromadzeni, zwożeni są z miasta, niepewni tego, co się wydarzy. Później zostają, właściwie idą takim pochodem przez miasto na Kurkową, czyli to mówiło się do dzisiaj Strzelecka, Kurkowa, te najdłuższe ulice w Gdańsku, gdzie można wejść i wyjść dopiero po paru latach. Tam oczywiście istniało więzienie, istnieje więzienie, no i ci mężczyźni w tym więzieniu w bardzo małych takim ścisku, po wiele osób w celi, przebywają. 2 września podjeżdżają samochody.
I o tym opowiemy po przerwie.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, Maciej Goniszewski. Waldemar Borzestowski opowiada historię swoją rodzinną. Skończyliśmy na tym, kiedy twój dziadek został, że tak powiem, pojmany pierwszego dnia wojny, właściwie w pierwszych minutach wojny.
Tak, to jest dokładnie.
Ponieważ
świt.
Urząd pocztowy, świt, w którym tak. on pracował, był w sąsiedztwie tak. Szlezwika-Holsztajna,
tak.
który ostrzeliwał Westerplatte. No i w tej chwili...
Są na Kurkowej, podjeżdżają tak. samochody i teraz też musimy sobie wyobrazić tą sytuację. Oni w ogóle nie wiedzą, gdzie jadą, co się będzie z nimi działo. Więc w którymś momencie jeden z tych celników, jeżeli dojeżdżają do promu, on ma taką świadomość większą tych terenów, mówi, że to albo będzie Stegna, albo będzie Stutowo. W Stutowie jest dom starców i ośrodek wypoczynkowy powiatu gdańskiego, czyli generalnie jest takie miejsce, byśmy mogli wypoczynkowe. Nie wiem, czy wspominaliśmy o tym, ale tam w którymś momencie nawet tatuś Joanny Schopenhauer miał swój domek i Piotr I się zatrzymał w Stutowie. W związku z tym rzeczywiście taka no, miejscowość, dzisiaj wszyscy Stutthof, no to kojarzy się jednoznacznie. Ludzie są przywożeni, stoją namioty, nie ma ogrodzenia, nie ma pasiaków, nie ma niczego, znaczy nie ma łącznie naczyń, nie ma żadnych naczyń, nie ma właściwie pomysłu w pierwszym momencie jeszcze narzędzi. Później się pojawiają narzędzia i zaczynamy budować obóz, czyli dziadek należy do tej grupy budującej obóz. Ma szczęście, znaczy ma takie szczęście, tego typu szczęście, że obok niego jest człowiek, który jest cieślą. Jakim cieślą wykwalifikowanym, znają się i w momencie, kiedy jeden z Niemców mówi, że należy się zgłosić, ktoś się zgłasza do stolarni, szukamy cieśli, no to ten człowiek, ten kolega dziadka go wypycha do przodu i w zasadzie można powiedzieć, że to już jest bardzo dobry wybór, bo cieśla czy stolarz to jest ten człowiek, który już nadzoruje bardziej i buduje i na ogół później się znajduje w pomieszczeniu. Ci, którzy trafiali do komenda leśnego, mieli znacznie gorzej, mieli znacznie trudniej i no, ta śmiertelność była znacznie duża. Oni tak naprawdę do końca chyba na samym początku nie orientują się jeszcze, myślą sobie, że to będzie obóz pracy, myślą, że że warunki będą tam ciężkie, no bo są ciężkie, ale właściwie chyba momentem takim kluczowym jest egzekucja. Znaczy w październiku w tym święcie pojawia się, i tutaj też była taka moja pewna wątpliwość, bo tam pojawił się w tym święcie chyba podporucznik Wojska Polskiego, który próbuje ucieczki. I mi się zdawało, że to jest raczej niemożliwe. W dokumentach Muzeum Stutthofu znalazłem fotografię tego człowieka. Czy Niemcy zrobili sobie fotografię tego człowieka. On próbował uciec, nie udało się, złapali go i wówczas Niemcy powiedzieli, ponieważ nie ma jeszcze ogrodzeń w zasadzie, ci ludzie mogą wyjść, mogą uciec. Znaczy oni powiedzieli, że w tym momencie 5 ludzi zginie za jednego, no i zastrzelili na miejscu ludzi. To jest chyba, znaczy dziadek twierdził, że to był po prostu szok. No, to była sytuacja nadzwyczajna, niewiarygodna. Można wyciągnąć kogoś i zabić. Było właściwie w tym momencie dziadek sobie zdał z tego sprawę, że to już jest zupełnie inna rzeczywistość. No i też to, co dla mnie było jakby takie dość wstrząsające, to jest historia właśnie tego numeru. No. Nagle pytałem się dziadka, na jaki tam miałeś numer? Dziadek mówi 8. Czyli generalnie rzeczywiście jest to grupa absolutnie budująca ten obóz od samego początku. Obóz, który przez długi czas jest traktowany przez Alberta Forstera właściwie jako taki obóz własny. Dopiero właściwie później zostaje przejęty przez Himmlera i to towarzystwo. Do obozu Stutthofu można było przyjść w ten sposób, że na kilka miesięcy, na kilka, niekoniecznie na całe życie. Był traktowany jako taki też postrach dla całej miejscowości, miejsca Gdańsk. Można zawsze było powiedzieć, jak nie będziesz niedobry, to trafisz do Stutthofu, więc to, że tam nie widziano, wiedziano o tym, że ten obóz istnieje. Co do samej zagłady. Był to rzeczywiście obóz bardzo niebezpieczny dla Polonii. Ponieważ były tutaj listy, krótko mówiąc, tych wszystkich ludzi zaangażowanych w działalność, a tak jak powiedziałem, oni wszyscy byli, angażowali się gdzie tylko mogli, więc tak naprawdę te listy były bardzo szerokie i Niemcy według tych list tych ludzi eliminowali. Mało tego, tak jak już wspomniałem, często byli to Niemcy miejscowi albo podający się za Niemców Polacy, albo którzy zmienili swoje zapatrywania, albo zawsze się czuli Niemcami, nie mam pojęcia, no mogli być zdrajcy dzisiaj, krótko mówiąc. I oni po prostu też organizowali, znaczy w jakim stopniu była to taka pewien rodzaj mściwości, czasami osobistej, wobec tych ludzi, których jakieś mieli porachunki wewnętrzne. Pamiętam jakiegoś sportowca, który też zmienił miejsce i szukał później tych swoich, którzy z nim wygrywali. Także czasami bardzo niskie, bardzo małe rzeczy tutaj decydowały o tym. I dziadek tu wspominał o takiej sytuacji, to była sytuacja dość szczególna. W tym momencie twierdził, że znaczy tam miał pewne kary i tak dalej, ale twierdził, że właściwie otarł się o śmierć. Znaczy twierdził, że właściwie został wyleczony z baraku, znaczy wywleczony, po prostu kazano mu wyjść z tego baraku, pójść do takiego pomieszczenia. Swoją drogą ten barak pierwszy właściwie do dziś istnieje. Jest przez przypadek chyba jakiś po prawej stronie ten barak, który dziadek budował. No, został do takiej izolatki, w tej izolatce przesiedział noc, twierdził, że osiwiał, częściowo wyłysiał podczas tej nocy. No, później rano został wezwany do komendantury, przyprowadzony. Człowiek sprawdził pewne dokumenty, zadał kilka pytań i go odesłano. I właściwie ta sytuacja pozostała tajemnicą zupełną przez wiele lat. Ja może... Nie wiem,
to jest
nawet,
ten dobry, moment,
dobry żeby... moment. No właśnie po powstaniu tego artykułu to była zupełnie zastanawiająca historia. Ten artykuł się ukazał i wśród tych zdjęć, ja wspominałem o tym, że tych zdjęć specjalnie wiele dziadka się nie zachowało, było jedno zdjęcie szczególne. To zdjęcie przedstawiało przedstawicieli zarządu gminy polskiej w Gdańsku w 1929 roku. No i tutaj wyraźnie byli podpisane zdjęcie, luminarze ówcześni tutaj, jeżeli chodzi o Polonię Gdańską, i od lewej Franciszek Guziński. I Franciszek Guziński z tego zdjęcia, on nigdy specjalnie do dziadka nie wydawał mi się podobny, ale też nie tak, że zupełnie niepodobny. W związku z tym, ja już przygotowując, oczywiście dziadek już zmarł, w związku z tym nie miałem szansy skonsultować tego zdjęcia z nim. I byłem przeświadczony o tym, że to jest właśnie dziadek. Kiedy ukazał się artykuł, nagle do redakcji przyszedł list, bardzo list rozbudowany i interesujący, w którym krewny innego Franciszka Guzińskiego, zobaczymy, teraz zapomniałem, Wiesław Ostrowski, opowiedział historię swojego wujka, który był znanym, bardzo zasłużonym działaczem Polonii na Pomorzu, ale i zmarł w 1939 roku. Nazywał się Franciszek Guziński. Urodził się pod koniec XIX wieku, tam już teraz nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie w podobnym byli wieku z moim dziadkiem. Dziadek urodził się w 1903, więc tutaj jakby była podobna data. No i generalnie też działał, bardzo był w zarządzie, różne rzeczy robił. Według mojej oceny na wyższym poziomie aniżeli mój dziadek. Mój dziadek byśmy mogli powiedzieć takim działaczem lokalnym, głównie specjalizującym się w związkach zawodowych i macierzy szkolnej, ale generalnie no, do struktur zarządu gminy. No wydaje mi się, że mógłby zostać zaproszony, do czegożby nie, ale no, chyba niekoniecznie by pretendował. Więc zaskoczenie było duże, ale i tajemnica się rozwikłała w zasadzie, ponieważ właściwie dzięki temu listowi zrozumiałem tą sytuację, której nie zrozumiał sam dziadek. On nie wiedział, dlaczego ta sytuacja się zdarzyła. Mówił tylko, że coś takiego miało miejsce. I w którymś momencie nawet wspominał o tym, że był jednym w tej pierwszej grupie, jednym z tych więźniów, którzy nie mogli absolutnie opuszczać terenu obozu. Więc wyraźnie sądzono, że ma on większe znaczenie, że jest kimś szczególnym. Niemiecka administracja stwierdziła, że to nie jest ten Franciszek Guziński, coś im się nie zgadzało, potwierdzili to. No i dziadek został odesłany, ponieważ do pracy się jeszcze nadawał i miał kolejne szczęście, byśmy mogli powiedzieć szczęście w nieszczęściu, bo w 1941 roku opuścił Stutthof. Wspominałem dlaczego, ponieważ Stutthof był miejscem niebezpiecznym dla działaczy polonijnych i został przeniesiony do obozu, który miał znacznie dłuższy byt, bo w latach 30. już powstał. Można by było powiedzieć, że był taki wzorcowy. Nazywał się Sachsenhausen, niedaleko Berlina. I tam dziadek do tego obozu trafił i do końca wojny w nim pozostawał. No oczywiście sytuacja wojenna była trudna, ale tak jak powiedziałem, no dziadek też był osobą taką, która starała się czerpać z tego, co w danych możliwościach, w danych okolicznościach było ważne. To, że ja dzisiaj zajmuję się historią w znacznym stopniu z tego wynika. Ponieważ dziadek, będąc w obozie Sachsenhausen, miał takie szczęście, że trafił do baraku, gdzie przebywali nauczyciele, chyba nawet może ciało profesorskie, ale nie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo ono tam było krótko, ale ludzie, którzy interesowali się historią antyczną. W związku z tym ten człowiek, który miał no, niskie wykształcenie, nagle przez te lata obozowe zetknął się i tak mocno przesiąkł tą kulturą antyku, że później rzeczą, która sprawiała mu ogromną przyjemność, było kupowanie mi książek z tej dziedziny. Można powiedzieć, że ten antyk mam do dzisiaj we krwi, z tego między innymi powodu. Ja kiedyś taki tekst króciusieńki napisałem, bo właściwie my mieliśmy szczęście pewne. My mieliśmy pewne szczęście jako rodzina. Zupełnie nieprawdopodobnym rządzeniem losu nikt właściwie z moich bliskich podczas II wojny światowej nie zginął. Nieprawdopodobne, ponieważ byli w wojsku, ponieważ byli w obozach koncentracyjnych, ponieważ część moich bliskich została wysiedlona z tego nowego portu i mieszkała przez całą właściwie okupację na Siankach, w takim obozie przejściowym i dwukrotnie front przechodził przez te baraki, doświadczała bombardowań. W związku z tym sytuacja była taka dość szczególna, kiedy zbliżały się święta listopadowe, to myśmy na cmentarze wychodzili po to, żeby stawiać świeczki na grobach innych ludzi. Właściwie przez całe lata, można powiedzieć, ta śmierć nas nie dotykała. Ja taki cytat zacytuję, taką swoją właściwie opowieść o chwilę takiej zadumy o swoim dziadku i o tej całej sytuacji. W mojej rodzinie prawie wszyscy przeżyli wojnę. Powrócili z piekieł. To cud, bo przecież nie powinni. Tylu zginęło. Oni też mieli zginąć. Dziadek powstał z martwych, przybył z obozu koncentracyjnego z głębi Niemiec i odtąd aż do końca swoich dni był dla swojej zbliżającej się z roku na rok, rozwijającej się w nim z choroby na chorobę śmierci twardym przeciwnikiem. Ignorował jej obecność i nie ustępował ani dnia. Zakochał się bowiem jeszcze jako numer 35943 do szaleństwa w życiu, takim jakie ono było, zanim odebrał mu je mroczny czas. Po powrocie zapalenie cygara, zjedzenie obiadu, pójście do ogrodu lub ze mną na przechadzkę po parku potrafił zamienić w święto. Rzeczywiście to doświadczenie obozowe straszne wpłynęło też w jakim stopniu, muszę powiedzieć, na mnie, bo czasami sobie rozmawiamy o tej pamięci, bo właściwie historia jest taką sztuką pamięci. Nieraz ja tutaj żartuję, że moja pamięć sięga do II wojny światowej, ale jest to prawda. Dlatego, bo doświadczenie tych ludzi, którzy no, w tym wszystkim uczestniczyli, w tym, tych wydarzeniach, które ktoś nie tak dawno określił heroicznymi przede wszystkim, a według mojej oceny strasznymi przede wszystkim i bardzo niszczącymi, Dla tych ludzi, którzy to przeżyli, wyciągali z tego rozmaite wnioski. Jest też doświadczenie, które w jakim stopniu we mnie tkwi. Najlepszy dowód na to, no, pamiętam dokładnie, jak dziadek bardzo pilnował, żeby w domu nie niszczyło się jedzenie. Miał na ten temat pewien rodzaj obsesji, bym powiedział nawet. No, nie bez przesady, ale widać było, że strasznie go boli, jeżeli cokolwiek z jedzenia się zmarnowało. Muszę powiedzieć, że ja w swoim dorosłym życiu też tak w zasadzie mam. Też strasznie pilnuję i jak się zbliżają święta, strasznie uważam, żeby nic się nie zmarnowało, żeby nie zrobić tego. Mam takie przekonanie, że jest to jakieś coś, co powinniśmy, o czym wszyscy powinniśmy pamiętać, że w tym świecie, kiedy wszystko co chwilę jest wywalane, wszystko jest co chwilę uznawane za już niepotrzebne albo stare. Warto jednak się zastanowić nad tym, że no, nie przychodzimy tutaj, przychodzimy tu tylko na chwilę i warto by było, żeby po nas też coś zostało fajnego.
Bardzo ci dziękuję za tą opowieść. Mam nadzieję, że twoje wspomnienia przybliżą naszym słuchaczom ten czas, który ty mówisz, że pamiętasz, wprawdzie pośrednio, ale jednak. I też może skłonią do takiego zastanowienia, że Polska w Gdańsku nie zaczęła się koniecznie w 1945 roku, ale trochę wcześniej.
Tak, dokładnie. I pamiętajmy o tych ludziach, po prostu to jest oni gdzieś tam z tej mroku niepamięci, bo też w tą niepamięć trochę zostali zepchnięci przez chociażby to ilość ludzi zamordowanych z tej populacji, brak dokumentów i tak dalej. Oni gdzieś tam no, też o tą uwagę nas proszą.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że wspominał Waldemar Porzestowski. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.